Łukasz Jankowski w studiu Radia Wnet.
A także z nami gość dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu.
Wrócił pan ze Stanów i przywiódł za sobą prezydenta Joe Bidena.
Przesada. Prezydent Biden planował tą wizytę pewnie już jakiś czas temu. Ale niewątpliwie Polska jest w tej chwili tematem, który i pomoc dla Ukrainy, którą Polska oferuje, jest popularnym tematem w Stanach Zjednoczonych.
No ile jest tak, że centrum NATO się przesuwa nad Wisłę?
Rosja i napaść rosyjska na Ukrainę wywołała ogromne zapotrzebowanie na bezpieczeństwo. I to w każdym w zasadzie aspekcie. Począwszy od Ukraińców, którzy milionami musieli uciekać z Ukrainy. Byli witani w Polsce wielkimi billboardami: tu jesteście bezpieczni. Polska stała się kluczowym partnerem, kluczowym członkiem koalicji oferujących pomoc wojskową dla Ukrainy. Stała się hubem, można powiedzieć, i politycznym, i wojskowym, i humanitarnym. Stąd oczywiście także wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego Polska stała się kluczowym partnerem ze względu na to, że jest największym państwem wschodniej flanki, o największym potencjale wojskowym, zdolnym do mobilizowania sojuszników i zmobilizowania światowej opinii publicznej także.
A na ile jest tak, że w obliczu wojny wraca taka stara, twarda polityka, gdzie tam ten, kto ma czołgi, ten, kto ma bagnety, ten jest silniejszy?
Oczywiście, to znaczy wówczas, kiedy się pojawia zapotrzebowanie na bezpieczeństwo, także w to militarne, wojskowe, jakość magazynów, jakość uzbrojenia, zdolność do szybkiej decyzji, robi wrażenie na sojusznikach, a także pobudza wyobraźnię sojuszników. Tak? No, jeżeli doszłoby do czegoś bardzo niedobrego na wschodniej flance sojuszu, Polska jest jednym z tych państw, które są uważane za takiego sojusznika, który przyjdzie z pomocą.
Ile w tej wizycie jest geografii, a ile jest skutecznej dyplomacji polskiej w Warszawie?
Myślę, że jest najwięcej zapotrzebowania prezydenta Bidena na sukces polityczny, na pokazanie swojego przywództwa, odwagi. Więc ja uważam, że głównym motorem stojącym za tą wizytą, myśleniem o tej wizycie, jest po prostu interes prezydenta Bidena.
Wspomniałem o tej wizycie pana dyrektora w Stanach, nie pierwszej i nie ostatniej pewnie, ale może bardzo ważne, jakich słów się używa w Waszyngtonie za oceanem, żeby opisać Polskę?
No generalnie rzecz biorąc, Polska, Polacy spotykają się z ogromnymi, spontanicznymi wyrazami sympatii, uznania. Więc to trwa w zasadzie przez cały ubiegły rok. Najpierw z powodu można powiedzieć takiego proukraińskiego powstania, które w Polsce wybuchło, do którego społeczeństwo spontanicznie chciało się po prostu przyłączyć, coś zrobić dla potrzebujących Ukraińców. Ale potem oczywiście to są dostawy uzbrojenia. To jest ostatnia nasza bardzo aktywna polityka zmierzająca do tego, aby Zachód zaczął dostarczać najnowocześniejszy sprzęt, najnowocześniejsze uzbrojenie Ukrainie, w tym przypadku czołgi, to zostało zauważone, tak? I to zostało zauważone i zostało dobrze ocenione, tak? Zarówno przez społeczeństwo amerykańskie, wyborców amerykańskich, jak i polityków, administrację prezydenta Bidena.
Polska stała się sexy za oceanem?
Myślę, że tak. Stała się hype, czyli po prostu stała się takim tematem, który ludzie chcą oglądać, ludzie chcą o tym czytać, który się podoba. Wielu Amerykanów, którzy mają jakieś związki z Polską, przyznaje się teraz właśnie do nich, podkreśla, że są z tego dumni. Mika Brzeziński choćby w Good Morning Joe pozwoliła sobie właśnie na taką uwagę, no to jest podczas obecności generała Andrzejczaka. Więc niewątpliwie jest to jakiś moment, w którym Polska jest popularna.
Na mapie mentalnej Europy, mapie mentalnej decydentów w Stanach zmienia się rachunek sił?
To trudno powiedzieć. No, oczywiście, że się zmienia. Natomiast pytanie jest takie, jak na ile to jest trwała zmiana. Tak? To jest, zmienia się dlatego, że no, prezydent Biden podjął w zeszłym roku decyzję, że po pierwsze stanie na czele koalicji państw udzielających pomocy Ukrainie. A po drugie, no, że będzie Ukrainę dozbrajał tak długo, jak to będzie potrzebne, tak długo, jak to będzie konieczne. I Polska w tej koalicji odgrywała bardzo ważną rolę.
Gdyby Stany miały magiczną różdżkę i mogły kształtować kształt świata tak, jak tylko im się podoba, to jak długo trwałaby wojna na Ukrainie?
No to jest bardzo trudne pytanie. Ja bym chciał, żeby ta wojna trwała jak najkrócej. Tak?
A za oceanem? Czego by chcieli?
Natomiast oczywiście, no, po pierwsze, prezydent Biden wydał dwie takie dyrektywy. Po pierwsze, aby udzielić pomocy Ukrainie, a po drugie, aby nie wplątać NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego w tą wojnę. Więc gdzieś balansując na tej równowadze, administracja próbuje osiągnąć, zrealizować oba te cele. Wydaje mi się, że czasami są one sprzeczne ze sobą.
Różne czerwone linie już Zachód w tej wojnie przekraczał. Jest jakaś nieprzekraczalna?
Ja uważam, że nie ma żadnych czerwonych linii. To są linie, które sami sobie malujemy, czy Zachód sobie sam maluje. No oczywiście w doktrynie jądrowej rosyjskiej mamy określone okoliczności, w których broń jądrowa może zostać użyta i to jest obrona rosyjskiego terytorium wówczas, kiedy Rosja zostałaby zaatakowana, Rosja właściwa lub też jej przywództwo byłoby zagrożone. Mówię o przywództwie państwa. Więc tak, no ale to nie Ukraina zaatakowała Rosję, tylko Rosja Ukrainę, więc ta doktryna jądrowa rosyjska w przypadku napaści na sąsiada no jest mało pomocną wskazówką.
Panie dyrektorze, jest jakiś sprzęt, którego Stany nie dadzą Ukrainie? Jest jakaś tutaj jakaś bariera, że już tego to na pewno nie przekażemy siłą zbrojną?
No, z całą pewnością są takie systemy, których Stany Zjednoczone z różnych powodów nie przekażą, bo nie przekazują ich na przykład swoim sojusznikom, nawet najbliższym. No, są takie systemy, z którymi Amerykanie się nie dzielą. No, daleko by szukać choćby F-22 Raptor.
Nawet Japonia nie dostała.
Nie handlują, nie przekazują. Więc oczywiście jest wiele tego rodzaju rzeczy. Najbardziej skuteczny, najcenniejszy, tak najbardziej zaawansowany pewnie pod względem technologicznym sprzęt Amerykanie nie będą go przekazywać, ale między nieprzekazywaniem tego najbardziej zaawansowanego technologicznie sprzętu, a obecną sytuacją mamy ogromną przestrzeń do działania i myślę, że prezydent Biden, no mam nadzieję, że dzisiaj to ogłosi, że Ukraina będzie w Warszawie, że Ukraina będzie otrzymywać coraz bardziej nowoczesny sprzęt, łącznie z artylerią rakietową dalekiego zasięgu i lotnictwem.
To zaraz do tego przemówienia przejdziemy. Ostatnie pytanie, takie natury ogólnej. Na ile, zdaniem pana dyrektora, interesy Stanów są tożsame z naszymi interesami w kwestii wojny na Ukrainie?
No to też inne dobre pytanie. No naszym celem jest to, aby ta wojna skończyła się jak najszybciej i aby skończyła się ukraińskim zwycięstwem. No to jest w naszym racji stanu. Jeżeli Rosja Ukrainę pokona, to wówczas 2% PKB, czy tam 4% PKB, to będzie w ogóle punkt wyjścia do jakiejkolwiek rozmowy, bo będziemy sąsiadować z państwem, które będzie bardzo agresywne, które zalegitymizowało agresję jako sposób prowadzenia polityki. i po prostu będziemy w bezpośrednim zagrożeniu wojną. Więc natomiast jeżeli Ukraina wygra, no to trochę odetchniemy. Granica z Rosją i będzie krótsza po prostu. Potencjał wojskowy rosyjski będzie przynajmniej na jakiś czas złamany. Natomiast to moim zdaniem nie będzie oznaczać, że Rosja nagle stanie się jakimś potulnym barankiem i będziemy mogli w ogóle odetchnąć. Niestety nie. Rosja przekroczyła Rubikon w lutym ubiegłego roku. I Rosja się zmienia, zmienia się na gorsze, zmienia się rosyjskie społeczeństwo, zmieniają się rosyjskie instytucje, zmienia się sposób myślenia elit. Niestety będziemy w dalszym ciągu sąsiadować, niezależnie jak ta wojna się skończy, z bardzo agresywnym i niebezpiecznym sąsiadem.
Jak rozumiem, zmienia też się stanowisko i pojęcie amerykańskie z tej poprzedniej wizyty Joe Biden. 8 miesięcy temu mówił, że ta wojna będzie bardzo długa.
Znaczy, poprzednia wizyta była ważna z innego powodu. To był początek wojny i prezydent Biden definiował politykę Stanów Zjednoczonych wobec rosyjskiej napaści, wojny obronnej Ukrainy, tylko że przyjechał tutaj wówczas w sytuacji, w której no był raczej zaskoczony ukraińskim oporem. No, Amerykanie wprawdzie byli pierwszymi, którzy ostrzegali przed możliwością rosyjskiej agresji, natomiast nie wierzyli w skuteczność ukraińskiego oporu. Dzisiaj natomiast przyjeżdża, aby, mam nadzieję, powiedzieć, jak sobie wyobraża zakończenie tej wojny.
Czyli jaki będzie jej koniec? Wtedy mówił, że to jest starcie cywilizacyjne. Takiego starcia szybko się wygrać nie da.
No to jest starcie cywilizacyjne o tyle, że Rosja autorytarna, agresywna, jak powiedziałem, coraz bardziej się nawet totalitaryzująca, bo w związku z wojną to społeczeństwo jest poddane coraz silniejszemu naciskowi w każdej sferze życia. Natomiast no państwo, Ukraina jest państwem demokratycznym, które się broni, a Zeleński stał się takim ikoną w zasadzie demokratycznego, wolnego świata. Więc w tym sensie było to starcie cywilizacji, starcie ustrojów, starcie ideologii. Zresztą to była taka pewna konsekwencja amerykańskiego myślenia, czy myślenia prezydenta Bidena o tym, co czeka jego administrację po wygranych wyborach. I wówczas napisał taki artykuł, w którym próbował przedstawić taką wizję demokrację, wolny świat, sojusz demokracji versus autorytaryzm, czyli państwa niedemokratyczne. I myślę, że poprzednie przemówienie nawiązywało trochę do tego myślenia, do tych założeń.
A z drugiej strony Joe Biden często mówi, że ta wojna nie będzie kosztować amerykańskiego społeczeństwa nic. Że Amerykanie przy pompie w stacji benzynowej nie odczują tej wojny. Da się to połączyć? Da się wygrać z Rosją i sprawić, żeby nikt w Arizonie albo w Nebrasce nie zapłacił więcej?
No moim zdaniem się da. Te koszty, które amerykański podatnik ponosi na prowadzenie tej wojny w zasadzie nie są takie duże, a jeżeli dojdziemy do takiego równania, że wiele państw jest zmuszonych radykalnie przyspieszyć programy modernizacji sił zbrojnych, i siłą rzeczy przemysł amerykański jest głównym oferentem nowoczesnego uzbrojenia, to te koszty i zyski się bilansują. Tak? No, Ameryka moim zdaniem wyciąga więcej z tej wojny, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na bezpieczeństwo, niż kosztują ją wsparcie dla Ukrainy. Poza tym zawsze trzeba taki bilans robić w stosunku do alternatywy, tak? Wspomniałem tutaj, że wariant, w którym Rosja wygrywa tą wojnę, to generalnie rzecz biorąc będziemy się musieli zbroić i długo, i dużo bardziej kosztownie. Więc lepiej tą wojnę zakończyć jak najszybciej. Także dlatego, że każdy miesiąc tej wojny przedłużającej się powoduje, że trudniej będzie Ukrainę odbudować.
Dla Amerykanów, dla Joe Bidena, jak bardzo ta wojna jest ważna? To jest być albo nie być ich lider, ich mocarstwa, ich przywództwa na świecie?
Nie, może to są dwie rzeczy. Dla Stany Zjednoczone jest Bidenem czy bez Bidena sobie poradzą. Natomiast dla prezydenta Bidena to jest Ukraina i polityka wobec Ukrainy jest bardzo ważnym tematem, właśnie dlatego, że moim zdaniem zbliża się kampania wyborcza. Prezydent Biden bardzo by chciał ponownie kandydować na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ukraina jest z całą pewnością częścią jego legacy już po pierwszej kadencji. To jest największy sukces polityki zagranicznej administracji Bidena i będzie chciał to zmonetaryzować podczas kampanii wyborczej. No to jest oczywiste, to jest polityk. My się nie powinniśmy dziwić, że politycy mają jakieś oczekiwania w stosunku do właśnie wykorzystania wydarzeń międzynarodowych na własne polityczne potrzeby. To jest normalne.
Dzisiaj 17. wystąpienie Joe Bidena. Prezydent nas przyzwyczaił, że przy takich okazjach rzadko ogłasza ważne decyzje. Że tam nie będzie chyba dużo konkretów. To mi tak się wydaje.
Czyli decyzje to jest jedno. Natomiast przemówienia prezydentów Stanów Zjednoczonych są niesłychanie ważne i pełnią moim zdaniem dużo ważniejszą rolę niż w jakimkolwiek innym systemie. Dlatego, że prezydent Stanów Zjednoczonych posiada jednoosobowy mandat polityczny. To jest rząd. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest rządem amerykańskim. Wszyscy inni, tam sekretarze, szef Pentagonu, Departamentu Stanu, świecą odbitym światłem jego mandatu. Więc on określa politykę. On mówi tym całej swojej administracji, co ona ma robić, jakie działania podejmować. No, ta administracja liczy kilka tysięcy ludzi. No, nie jest w stanie prezydent każdemu z osobna wysyłać dyrektywę polityczną. Natomiast takie przemówienie jest dyrektywą polityczną dla wszystkich członków jego administracji.
No ale liczyliśmy w tym marcu roku ubiegłego, że to będzie decyzja o dwóch batalionach albo dwóch brygadach ciężkich, nawet amerykańskich w Polsce. To nie padło. Teraz tak. Też są nadzieje, że będzie zwiększenie obecności. Ale... mówił premier Morawiecki.
To jest proces. Nad Amerykanami trzeba pracować. Jeżeli chcemy ich skłonić do jakiegoś myślenia czy jakiejś decyzji, oni muszą uznać, że to leży w ich własnym interesie. My mamy też taką tendencję, że nam się wydaje, ponieważ sąsiadujemy z Rosją, że no, stała obecność nam jest natychmiast potrzebna, konieczna. No, Amerykanie są trochę bardziej... można powiedzieć, zrelaksowani. Uważają, że z Rosją sobie poradzą. 18 hajmarsów wysłali na Ukrainę i generalnie rzecz biorąc, Rosja prawie wojnę przegrała. Więc generalnie oni mają takie podejście, no poradzimy sobie, nie emocjonujcie się tak bardzo. Natomiast prezydent Biden powiedział w zeszłym roku bardzo ważną rzecz, będziemy bronić każdego cala terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Ale kim będziemy bronić? No bo jest spór w NATO, w administracji Stanów, czy to ma być delikatna, wysunięta obecność, czy jednak twarde bronienie.
Po pierwsze, to jest kilka czynników. To jest dynamiczna sprawa i ta dyskusja się w sojuszu toczy. Do sojuszu przystępuje Finlandia i Szwecja, która radykalnie zmienia sytuację na wschodniej flance sojuszu.
Ale też wydłuża linie obronne.
Wydłuża linie obronne, ale też czyni rosyjski atak zdecydowanie trudniejszym do przeprowadzenia. Tak? No, Rosja musi rozkładać swoje siły. Rosja jest sama, tak? A sojusz składa się z kilkudziesięciu członków.
Finlandia ma te imponujące możliwości mobilizacji, ale samą armię to ma malutką, a granicę bardzo długą.
Sojusz czy...
Finlandia jako taka.
No tak, ale z drugiej strony posiada bardzo specyficzny system mobilizacji. W zasadzie każdy obywatel Finlandii jest przeszkolony i ma taką świadomość, że może zostać zmobilizowany. Więc jak gdyby to jest państwo, no, które posiada istotny potencjał wzmacniający zdolności odstraszania i obrony sojuszu. Natomiast jeszcze jedna oczywiście tutaj ważna rzecz. W naszym interesie stała obecność amerykańska na naszym terytorium nie jest nawet podyktowana koniecznością obrony przed Rosją, czy odstraszania. Z odstraszaniem sobie NATO jakoś poradzi, Amerykanie sobie poradzą. Natomiast ta obecność jest potrzebna po to, aby ostatecznie zamknąć pojałtański podział Europy na państwa, które mogą mieć instalacje amerykańskie i państwa wschodniej flanki, gdzie tych instalacji nie ma, ponieważ w 1997 roku jakieś porozumienie z Rosją podpisano. Nie wiążące, ale niektórzy sojusznicy w dalszym ciągu bronią tego jak wąwozu, nie wiem, Termopile.
To jeszcze zanim Krzysztof Skowroński, jedno pytanie o Białoruś. Będziemy mieli za chwilę dodatkowe 418, dobrze pamiętam, kilometrów granicy z Rosją, po tym jak Rosja inkorporuje Białoruś?
Znaczy, takie zagrożenie zawsze istnieje. Im większą porażkę, klęskę Rosja ponosi na Ukrainie, tym bardziej to jest prawdopodobne, dlatego że Putin chce skompensować niepowodzenia. Jeżeli doszłoby do jakiegoś rozejmu zawieszenia broni na Ukrainie, to moim zdaniem Białoruś, Mołdawia, Gruzja byłyby państwami bezpośrednio zagrożonymi jakąś rosyjską napaścią. Słyszałem, chodzą takie plotki w środowiskach eksperckich, że na rocznicę agresji, wznowienia agresji na Ukrainę Putin przyłączy południową Osetię do Rosji. No zobaczymy.
To wspomnienie prezydenta Putina. Dzisiaj dwa ważne wystąpienia. Jedno prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Być może będzie odpowiedzią na to, co powie prezydent Putin w Moskwie.
Nie sądzę. Myślę, że prezydent Biden nie bardzo będzie się przejmował tym, co będzie miał do powiedzenia prezydent Putin. Prezydent Biden będzie mówił, będzie formułował przekaz po pierwsze do Amerykanów, będzie tłumaczył i wyjaśniał, dlaczego w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych jest zwycięstwo Ukrainy. Mam nadzieję, że właśnie takie słowa padną, że Ukraina wygra tą wojnę i Stany Zjednoczone pomogą Ukrainie wygrać tą wojnę, a więc nie tylko będą kontynuować pomoc zbrojną tak długo, jak to będzie potrzebne, ale do zwycięstwa. I będzie oczywiście adresował ten przekaz do sojuszników. To, że prezydent Biden w rozmowie z Zeleńskim wspomniał, że podczas pierwszej jego rozmowy z prezydentem Ukrainy 24 lutego ten go poprosił o zorganizowanie koalicji państw będących, aby Stany Zjednoczone stanęły na czele koalicji państw wspierających Ukrainę, aby Ameryka zorganizowała tą koalicję. Myślę, jest wskazówką kierunku, w którym to przemówienie może zostać się rozwinąć. Tak?
A jakich to jest coś bardzo konkretnego, ale jeszcze tych deklaracji konkretnych spodziewamy się tutaj w Warszawie?
Myślę, że nie będą dotyczyły konkretnych, nie wiem, decyzji dotyczących obecności amerykańskiej na wschodniej flance, dlatego że jest szczyt NATO w Wilnie na początku lipca. Kwestia sojuszu NATO, jego funkcjonowania, podejrzewam, zostanie zostawiona do tego czasu. Natomiast polityka zostanie określona. Myślę, że prezydent Biden podkreśli znaczenie sojuszu, znaczenie jedności. Podkreśli stworzy takie wezwanie do zdeterminowanego udzielania pomocy Ukrainie.
To jeszcze, czy słowo takiego przewidywania na temat wystąpienia Putina, czy tam jakiegoś czegoś nowego się spodziewamy, jakichś nowych akcentów?
Myślę, że prezydent Putin natomiast będzie musiał zareagować na wizytę prezydenta Bidena
w Kijowie.
W Kijowie, no bo no to jest, można powiedzieć po koszykarsku, power play, tak? Demonstracja tego, że prezydent Biden się nie boi, demonstracja determinacji, demonstracja poparcia dla Ukrainy. No, napisałem wczoraj na Twitterze, że komentując tą wizytę, że Putin chciał sprowadzić Janukowycza w rok temu do Kijowa i osadzić go na tronie kijowskim. No, nie udało mu się. Natomiast Zeleński marzył o tym rok temu, aby prezydent Stanów Zjednoczonych przyjechał do Kijowa i oto marzyciel zrealizował to marzenie, a nie ten, który planował napaść.
Powiedział dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Panie doktorze, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję za Państwa uwagę.
Spotka Pan gdzieś będzie w miejscu, w którym jest prezydent Biden? Będzie?
No pewnie tak jak wszyscy gdzieś tutaj w okolicach.
17.30 to jest wystąpienie, na które czekamy. Na zegarze godzina 8.53. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studio Radia Wnet i w Poranku Wnet. A teraz połączymy się z Bejrutem.